Witam serdecznie, to są Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj moim gościem jest dr Przemysław Kwiecień, główny ekonomista domu maklerskiej X-Trade Brokers. Witam. Przemku.
Witam.
Cześć Przemek, słuchaj, wiesz co, chciałem dzisiaj z Tobą porozmawiać na taki temat edukacyjny. Ty jesteś przedstawicielem znanego domu maklerskiego, który jest znany w Polsce z tego, że jest dużym brokerem forexowym. Jakie Wy macie doświadczenia z klientami, bo jest tak, to Wy wiecie pod podszewki, jak to wszystko jest, a ty naprawdę znasz prawdę, a po mediach krążą różnego rodzaju opinie, że ten forex to jest strasznie niebezpieczny rynek, że to Matko Boska, to jest takie, że to nie jest dla początkujących inwestorów, że to jest tam jest bardzo niebezpiecznie i że tam jak ktoś nie ma ogromnej pieniędzy i nie jest rekinem finansowym, to lepiej, żeby trzymał się z daleka. Czy tak faktycznie jest? Powiedz mi, dla kogo jest rynek forex? Kto powinien się zainteresować, a kto powinien się trzymać od niego z daleka?
Dużo pytań. Może zacznę od tego, że nie powiem, że rynek forex jest dla każdego, bo nie ma rzeczy dla każdego, prawda? Są ludzie, którzy akurat w przypadku finansów nie są w stanie podjąć realnie jakiegokolwiek ryzyka, bo po prostu fatalnie się z tym czują. Nie mówię tylko o forexie, ale mówię o jakimkolwiek świadomym podjęciu ryzyka, także inwestuję daną kwotę i sama myśl tego, że choćby przejściowo mogę mieć tych pieniędzy mniej, nas przeraża, tak? No, pewnie jest taka grupa ludzi. Sądzę, że ona jest wbrew pozorom nieduża, bo jeśli zapytać większość Polaków, to oni jednak chcieliby te pieniądze pomnażać, tak? Więc jakby eliminując tych, którzy dębieją na w ogóle myśl o tym, że gdzieś tam ta wartość ich inwestycji będzie się zmieniała, to wbrew pozorom to nie jest tak, że forex to jest sam w sobie, to jest jakieś niewyobrażalne ryzyko, inne niż
na rynku
inne
giełdowym,
inwestycje, czy tak. Na rynku giełdowym, ale nie chodzi tylko o rynek giełdowy, bo większość z nas podejmuje ryzyko czasem nieświadomie, tak? Na przykład kupując różnego rodzaju produkty bankowe, polisolokaty, tak? Quasi ubezpieczenia.
Czy też zakładając działalności gospodarcze?
To tak, ale to jest troszeczkę innego rodzaju ryzyko, tak? To jest ryzyko, które często czujemy, że mamy nad nim taką bezpośrednią kontrolę. Na rynkach finansowych czasem jest tak, że my podejmujemy decyzje czasem bardzo świadome, po dogłębnej analizie, a rynek robi i tak co innego i jakby z tym trzeba się liczyć. Natomiast to nie jest tak, że na rynku forex za chwilę gdzieś tam te wszystkie pieniądze stracimy, tak, bo tam to ryzyko jest jakoś 100 razy większe, a gdzie indziej tego ryzyka nie ma, bo mamy ładne ulotki, gdzieś tam fajny wykresik, że tam coś rośnie do nieskończoności, tak? Więc to ryzyko jest po prostu cechą nieodłączną rynków finansowych. W każdej książce przeczytamy, że jeśli chcesz zarobić więcej, musisz więcej zaryzykować. Teraz jest kwestia tego, żeby to ryzyko podejmować świadomie.
Tak, bo to jest tak, że inwestorzy, jak zaczynają inwestować, czy to na giełdzie, czy to na forexie, to każdy nie przychodzi na rynek po to, żeby zarobić 2%, 3%. Jak ktoś zapytaj przeciętnego inwestora, ile to jest według ciebie tak fair, że przyszedłeś na rynek, chciałbyś troszkę sobie tutaj poinwestować, ile chciałbyś zarobić, no to nikt nie wymieni, mam wrażenie, jednocyfrowej kwoty. Zawsze wszyscy wymieniają 10-20%, tak? No a skoro chcą zarabiać dużo, no to muszą dużo inwestować. Ale powiedziałeś tutaj wcześniej, że jak ktoś faktycznie ma bardzo dużą awersję do ryzyka, że dębieje na samą myśl tego, że może być trochę stracić, no to on już to go paraliżuje. Czyli jednak te emocje, które są spowodowane tym, że można szybko stracić dużo pieniędzy, są ważnym czynnikiem dla osób, które interesowałyby się rynkiem walutowym.
Tak i nie, bo wrócę do tego, od czego zacząłem, że często podejmujemy nieświadome ryzyko. No, przywołajmy te osoby, które połasiły się na wysokie oprocentowanie lokat w Ambergold. Tak? Im się wydawało, że nie podejmują ryzyka, to ryzyko podejmowały, te pieniądze straciły. Tak?
Więc albo nie chciały wiedzieć, nie dopuszczały myśli.
Dokładnie tak, nie dopuszczały myśli. Tak? To jest taka pewnego rodzaju naiwność. Tak? Oj, tutaj to fajnie wygląda i na pewno nie stracę. Także, więc jakby wydaje mi się, że to jest dużo gorsze podjęcie ryzyka niż to, jeśli świadomie podejdziemy do naszych finansów i na przykład mamy jakąś nadwyżkę finansową rzędu X i jesteśmy w stanie zaryzykować część tej nadwyżki, bo na przykład część jej lokujemy bardzo bezpiecznie w depozyty, w krótkoterminowe obligacje i wiemy, że te pieniądze, ten kapitał na pewno zachowa swoją wartość, tak? To jest takie minimum, którego potrzebuję, a część mogę zaryzykować w bardziej świadomy sposób. Jeśli zaryzykuję świadomie, to czy ja to zrobię poprzez na przykład właśnie rynek forex, inwestując w waluty, ale nie tylko w waluty, bo dzisiaj domy maklerskie, które oferują instrumenty lewarowane, no i oferują bardzo często cały szereg produktów, surowce. To są na przykład na dzień dzisiejszy, gdzie rynki akcji na świecie są w jakimś kosmosie i nie bardzo widzę szansy, żeby rosły. Rynki walutowe gdzieś są też w takich miejscu, że nie bardzo któraś waluta chce się wybić. Na przykład na surowcach są świetne okazje, dużo lepsze niż gdzie indziej na ten moment. Tak?
I takie instrumenty
dają nam bardzo fajny dostęp do inwestycji, do których jeszcze kilka lat temu nie mieliśmy dostępu. Ten dostęp jest efektywny kosztowo i tylko od nas zależy, czy podejmiemy takie ryzyko, które jest współmierne do naszych możliwości, do naszych chęci, do tego, z czym będziemy czuć się dobrze.
Dobrze, to czekaj, dobrze, to zaczęłaś się pytać na pytanie, które chciałam dopiero zadać, ale to tak czy inaczej je zadam. To dlaczego inwestorzy przechodzą na rynek Forex? Czego szukają? Czego im brakuje na rynku giełdowym? Czy zaczynają szukać, nie wiem, zmienności, większej dźwigni, nowych instrumentów, tak jak wspomniałeś?
Wszystkiego po trochu, sądzę, bo jeśli popatrzymy sobie na to, jak radzi sobie giełda w Warszawie w ostatnich latach, mówię o koniunkturze, no to nie jest dobrze, tak?
No tak. Każdy, kto zna wykresy giełdowe, to wie,
tak,
że nie
i tak
jest
naprawdę
dobrze.
Strategią, która mogła jedynie przynosić zyski w ostatnich latach, było sprzedawanie na krótko, czyli już pewnego rodzaju krok wyżej w takiej świadomości inwestora, niż takie klasyczne inwestowanie. Zakładam rachunek, kupuję akcje i tyle, i czekam sobie na dalszy rozwój sytuacji. Jak mam nowe pieniądze, to coś tam dokupuję, tak? Więc tego typu inwestowanie jest trudne w ostatnim czasie i prawdopodobnie tak pozostanie przez jakiś czas, bo o ile my jesteśmy po dłuższym okresie przeceny w Warszawie, to rynki na świecie są bardzo wysoko i moim zdaniem tej bardzo dobrej koniunktury na giełdzie może przez jakiś czas jeszcze nie być. Więc skoro już musimy ten krok dalej postawić, ponad takie klasyczne kupowanie sobie akcji, no to czemu nie zainteresować się innymi instrumentami niż tylko na przykład kontrakt na WIG20? No jest przecież tego dużo więcej, tak? Właśnie są inne indeksy, są pary woltowe, są surowce. Oferta dobrych domów maklerskich jest szeroka i jest efektywna kosztowo. Co to znaczy? To znaczy, że zawieramy pozycję i ten koszt zawarcia pozycji jest nieduży. Weźmy złoto. No. Jeśli chcemy zainwestować złoto w taki klasyczny sposób, to idziemy na przykład do mennicy, kupujemy sztabkę, kupujemy
monety. Schowamy do szuflady i czekamy.
Tak. Ale koszt zainwestowania jest bardzo duży, bo jeśli chcemy danego dnia kupić złoto i nagle coś nam wypada, na przykład pojawia się potrzeba dużych wydatków, tego samego dnia albo następnego dnia musimy to złoto odsprzedać, to zwykle stracimy nawet do 10% tej wartości. To jest ogromna suma pieniędzy, tak? Jeśli zrobimy to samo poprzez kontrakt, no to będzie to bardzo niewielki ułamek.
Ułamki,
tak?
Procenta.
I ta efektywność kosztowa jest bardzo dużą zaletą wszystkich tych instrumentów. To jest raz. Dwa, jest możliwość zainwestowania naraz sprzed swojego komputera w różne rynki, tak? Ja mogę mogę zainwestować w to złoto, trochę mogę zainwestować w akcje, trochę mogę zainwestować w daną walutę i to wszystko mogę zrobić w prosty sposób, na jednej platformie i mogę to zrobić w sposób efektywny, tak? Więc wydaje mi się, że to też jest bardzo, bardzo istotne. Ta świadomość gdzieś tam dopiero się przebija, no bo jednak, no umówmy się, kilkanaście lat temu większość tych możliwości, szczególnie dla inwestora indywidualnego, nie istniała. Gdzieś tam duzi gracze, banki, tak, fundusze, owszem, ale te koszty też były wyższe. Teraz koszty spadły i ta dostępność zdecydowanie wzrosła.
No, z roku na rok faktycznie, jak przypomnę sobie ofertę tych biur, takich brokerów Forex sprzed 5 lat, a jak patrzę na ofertę dzisiaj, no to jest faktycznie nieporównywalne i przede wszystkim to, co powiedziałeś, ta efektywność kosztowa, że te prowizje, spready są faktycznie w porównaniu na przykład, nie wiem, do kontraktów na WIG20, to jest w ogóle nieporównywalny poziom, jeżeli chodzi o, no znaczy taka zachęta dla day traderów, jak ktoś chce być aktywnym day traderem na kontraktach na WIG20, no to dobrze wie, jaki udział procentowy prowizji w tym wszystkim.
Dokładnie, im
tym
częściej handlujemy, jest, tak, tym znaczenie kosztów rośnie.
Dobrze, Przemek, byś to wymieniłeś tak jednym tchem, te faktyczne zalety inwestowania na Forexie. A powiedzmy może tak, no skoro tak rozmawiamy, mamy nagranie edukacyjne o wadach. No co z tą zabójczą dźwignią, która wiemy, że jest główną przyczyną tych wszystkich nieszczęsnych statystyk, które potem KNF podaje. Co?
Tak, dokładnie. Znaczy tutaj dźwignia to jest pewnego rodzaju mit. Znaczy ona faktycznie zbiera pewne żniwo wśród głównie nowych inwestorów, natomiast to nie jest tak, że dźwignia nas zabija, tak? Czy że dźwignia sama w sobie może nas uczynić milionerami, tak? W stylu od zera do milionera, tak? Gdzieś tam w miesiąc.
Ja bym bardziej się bał tego, czy dźwignia może nas uczynić, tak, bankrutami, od milionera do bankruta.
Dokładnie, kwestia jest tego, jak ją wykorzystamy. Tak? Dźwignia to jest nic więcej jak możliwość zawarcia większej transakcji niż pozwalają nam środki finansowe, tak? I od nas zależy, w jakim stopniu z tej dźwigni skorzystamy. Jeśli na przykład wpłacamy depozyt do brokera o wielkości 10 tysięcy złotych, załóżmy, to ten depozyt pozwala nam zająć pozycję, jeśli na przykład broker oferuje dźwignię 1 do 100, no to maksymalnie jesteśmy w stanie zająć pozycję gdzieś tam blisko miliona złotych, tak? To jest bardzo dużo dla nas, tak? Jeśli to 10 tysięcy to jest duża część naszych oszczędności, to pozycja za milion złotych jest ponad naszą miarę. To jakby najprostsza logika nam to podpowiada,
prawda? No właśnie,
czy
inwestor indywidualny, chcący tak inwestować, czy to jest dobra droga, czy może sobie sam jakoś poziom tej dźwigni regulować?
On może regulować ten poziom tej dźwigni, dobrze, że o to pytasz, bo do tego zmierzam, zajmując odpowiednią wielkość pozycji, tak? On nie musi zająć od razu tak dużej pozycji, na jaką tylko pozwala mu depozyt. I jeśli liczyć na to, że rynek musi od razu iść w jego stronę, bo jak nie pójdzie, to ta pozycja będzie mu zamknięta z automatu, bo po prostu ten depozyt,
no szybko,
ten depozyt wyparuje, czy nie zostanie uzupełniony, pozycja jest zamykana i kończy się ta przygoda, tak? W dość bolesny sposób. Wystarczy zająć tą pozycję odpowiednio mniejszą, tak żeby można sobie to w prosty sposób przeliczyć, tak? Jeśli ja zajmuję pozycję, gdzie zużywam 10% mojego depozytu, a dźwignia jest 1 do 100, to znaczy, że zajmuje pozycję 10 razy większą niż depozyt, tak? Prosta matematyka, czyli zajmuje pozycję na przykład o wartości 100 tysięcy złotych. Jeśli zmienność na rynku jest rzędu 0,5%, procenta, to jest taki standard na parach walutowych, to taka już pozycja mnie nie zabije, tak?
Czyli można sobie to samemu regulować?
Jak najbardziej tak, wielkością pozycji, tak? Nie można z reguły zmienić poziomu dźwigni u brokera, natomiast można regulować to wielkością pozycji. Wiem, jaka jest zmienność na instrumencie, wiem, czego oczekuję od rynku, a z jakimi spadkami się godzę. Jak na przykład mamy indeks S&P 500, dla przykładu. Mamy okolice 2,160 na chwilę obecną, tak? I chcę sprzedać, tak? No, może gdzieś tam mam zbyt utarte w tej głowie, że to już nie będzie rosnąć, ale załóżmy.
To już zauważyłem, że jest zakodowany, że rynki zachodnie, amerykańskie, tak, są wysoko. No,
gdzieś tam już w kosmosie tak. No, z punktu widzenia takiego.
Jesteś makroekonomistą.
Tak, makroekonomisty dalsze wzrosty nie ma sensu.
Wie, tak, jest.
Tak. Chociaż bywa różnie, tak? Dotcom bubble i tak dalej, to poszło jeszcze w kosmos. Ale załóżmy, chcę sprzedać i celuję w 1800, tak? No, gdzieś okolice początkowo-rocznej korekty. I teraz muszę sobie odpowiedzieć na pytanie, no dobrze, no ale może pójść ten rynek nie w moją stronę, bo na przykład przejściowo jeszcze wzrośnie i nawet jeśli będę miał rację i ostatecznie rynek spadnie, to może wcześniej wzrośnie do 2280, tak? To może byłoby rozsądnie założyć sobie, jaki ja muszę mieć depozyt, że nawet jak ten rynek wzrośnie, załóżmy, zabezpieczę się do 2300, to tego depozytu mi starczy, tak? Jak będę tracił przejściowo, to tej pozycji mi nie zamknie, bo ja sobie otworzę taką wielkość pozycji, że ten depozyt będzie wystarczający, nie będę musiał nic dopłacać i tak długo, jak nie będzie powyżej tego 2300, to jestem w domu.
Dobra, a powiedz mi taką rzecz, to w takim razie, co powoduje to, że faktycznie krąży taki mit, że Forex jest niebezpieczny, że co to się dzieje, że faktycznie inwestorzy jednak nie robią tego, tak jak powiedziałeś, że otwierają zbyt duże pozycje, nie stawiają stop lossów jeszcze do tego wszystkiego, czy te dwa czynniki naraz, że to jednak faktycznie no raz na jakiś czas słyszy się o dosyć spektakularnym.
Ja myślę, że to jest taka troszeczkę nasza polska husaria, tak? My chcemy od razu zdobyć najwyższe szczyty, no niekoniecznie właśnie podchodząc, niekoniecznie podchodząc do tego krok po kroku, tak? Czyli maksymalna wielkość pozycji, na jaką pozwala mi depozyt, czasem nie do końca przemyślana pozycja, czyli na zasadzie już mam otwartą tą platformę, już muszę kliknąć, tak? Niezależnie od tego, czy ja przemyślałem to, czy
no przecież nie po to
stronę.
Otwierałem rachunek, podstawiam pieniądze, żeby się na niego patrzeć.
Dokładnie,
tak?
Już muszę zarabiać, tak? Gdzieś tam no jeszcze czasem możemy przeczytać na forum, ten tyle zarobił, ten tyle, tak? No z reguły chwalą się ci, którzy zarabiają, więc ta presja psychiczna też jest, ja muszę też być tym zwycięzcą. No i gdzieś tam okazuje się, że nie poszło w moją stronę. Czasem jest tak, że jeśli jeszcze nam trochę tego depozytu zostało, to jeszcze dokładamy, tak? No bo przecież ja mam rację, a nie rynek. No i te straty się kumulują.
Bo jakbym się przyznał do tego, że nie mam racji, to jestem głupi, a nikt nie lubi się tego przyznawać.
Dokładnie tak. Myślę, że to jest taki trochę efekt psychologiczny. Jasne. Często właśnie mówi się o tym na Forexie, że inwestorzy pogłębiają te straty, bo wychodząc z założenia, jak ja na przykład kupiłem po euro-dolara, po 1,10, a tu spadło mi do 1,9, to jak ja teraz kupię po 1,9, to średnią cenę będę miał 1,950. To łatwiej mi będzie wyjść na plus, tak? I gdzieś tam tego typu psychiczne...
Każdy, kto kupował akcje, no nie wiem czego.
JSW na przykład.
JSW, no to jest może niekoniecznie dobry przykład, bo on teraz całkiem przyzwoicie.
No tak, ale 126 tak. zł na debiucie, tak?
Widziałem taki gdzieś dowcip, że jeszcze tylko 250% JSW wzrośnie, jak cena raty obywatelskiej wyjdzie na zero, tak? Dobrze, a czy w związku z tym, czy rynek Forex jest dobre miejsce dla początkujących inwestorów? Czy oni nie powinni się przeszkolić, nie wiem, na rynku giełdowym, na instrumentach bez dźwigni lewerowanych, na akcjach, jak już tam nabędą szlifów, trochę się spocą przy pierwszych stratach, bo to wiadomo, jak to jest, okej, to im nie wystarcza i dopiero wtedy powinni się zainteresować z różnych przyczyn, o których mówiliśmy na początku nagrania, rynkiem Forex, czy też kompletnie zielony inwestor, który może nie ma tego obciążenia, tych wszystkich złych nawyków i też może przyjść i spróbować sobie na tym Forexie.
Moim zdaniem kompletnie zielony inwestor, taki no, tak już w pewnym uproszczeniu, tak, może sobie otworzyć rachunek i jeśli będzie się pilnował i zaczynał od małych pozycji, to nie ma żadnych przeszkód, żeby on zaczął inwestować już dzisiaj i po prostu szedł do góry, gdzieś tam wchodząc w ten rynek i starając się edukować. Tak, jeśli będziemy stosować zdroworozsądkowe podejście, to rynek Forex nie będzie dla nas niczym innym niż jakiekolwiek inne inwestycje. Tak? No, giełda jednak wbrew pozorom nie jest takim wcale prostym miejscem do odnalezienia się, bo mamy kilkaset spółek, no jak wybrać te dobre, tak? To nie jest tak, że giełda jest łatwiejsza niż na przykład pary walutowe, których jest dużo mniej, czy surowce, których jest dużo mniej. Łatwiej się jest nauczyć na przykład tego, co rządzi cenami ropy czy złota. Ja nie mówię, że to są łatwe rynki do zarabiania, ale łatwiej jest odnaleźć się na przykład w fundamentach jednego czy dwóch rynków surowcowych, czy w fundamentach kilku par walutowych, niż mieć wyrobione dobre zdanie na temat kilkuset spółek. Tak,
tylko że w przypadku spółek jest ten efekt, o którym rozmawialiśmy, że załóżmy, że kupiłem to JSW po 126, ono jest teraz tam po 30 parę złotych, to ja, wiesz, mogę mieć to do dzisiaj i do dzisiaj tego nie sprzedać,
ale
i do
tak
dzisiaj,
samo, ale
i
tak
do
samo
dzisiaj
jest...
nie przyznać się, że nie miałem racji.
Zgadza się,
wiesz,
ale to jest...
trzymać to do nieskończoności.
Tak. Oczywiście,
tak?
Ale czysto teoretycznie tak samo jest na Forexie, jeśli dobierzemy taką wielkość pozycji, że ta dźwignia nie będzie miała dla nas znaczenia, bo mamy odpowiednio duży depozyt, zaryzykowaliśmy sobie mało i patrzymy, tak, jak się rozwija rynek, staramy się w międzyczasie zrozumieć, dlaczego tak się stało, tak, bo to jest podstawa jakiegokolwiek inwestowania, żeby rozumieć mechanikę rynku, dlaczego wystąpił jakiś ruch, tak, nie kłócić się z tym rynkiem, że spadło, ja chciałem, żeby wzrosło, oni na pewno wszyscy się nie znają, więc ja dokupuję, tylko zastanowić się, dlaczego spadło w pierwszym rzędzie, tak, czy to miało uzasadnienie, a może to jacyś spekulanci tylko wywołali.
Poczekaj, to mam dobre pytanie tutaj, czy w związku z tym, od czego powinien zacząć taki inwestor, który chce liznąć tego Forexu? Nie wiem, przegląd instrumentów, nauka analizy technicznej, wypracowanie własnej metody. Czy znajomość makroekonomii jest ważna?
Czy ja uważam, że warto wiedzieć, dlaczego ceny się zmieniają. Tak? Mhm. Są inwestorzy, którzy nie grają pod dane, czy nie grają pod jakieś...
Czysta technika.
Tak, czysta technika, ale wydaje mi się, że nawet w tym przypadku warto wiedzieć jest, co wywołuje zmiany cen. Bo nawet jeśli gramy na czystą technikę i próbujemy różnych systemów, które, no nie oszukujmy się, mają po prostu troszeczkę oszukać jakąś tam losowość rynku, to może być tak, że jak na przykład dziś mamy raport z rynku pracy USA i on może wywołać dużą zmienność
może
na
rynku. Może grzmotnąć tak, że żadna technika nam nie pomoże.
Dokładnie. Tak? Jeśli mamy pozycję techniczną, to po pierwsze musimy być świadomi tego, że dziś o 14.30 będzie boom, i musimy być przygotowani na to, że może być duża zmiana. Gramy na przykład na jakichś małych interwałach, więc tam taka duża świeca może być albo sprawić, że zarobimy od razu bardzo dużo, albo z drugiej strony może nam tą pozycję zlikwidować.
I warto wiedzieć dlaczego.
Tak, moim zdaniem tak, więc to gdzieś tam buduje jakąś tam świadomość, no a z drugiej strony oczywiście jeśli rozumiemy dlaczego, no to być może pójdziemy krok dalej i postaramy się wyciągać własne wnioski, tak, czy rynek na przykład się nie zagalopował. No, na tym rynku często jest tak, że my wszyscy wiedzą pewne rzeczy. Wiedzą o tym, że na przykład sytuacja w Stanach Zjednoczonych jest lepsza niż w Europie, tak? No ale to nie znaczy, że dolar będzie każdego dnia zyskiwał, tak? To gdzieś tam trzeba wyłapać te momenty, gdzie rynek trochę przesadza z którymś instrumentem i być może za chwilę zabije i na przykład pojawia się jakaś formacja techniczna i to jest dobry moment do wejścia w rynek, więc takie gromadzenie sobie trochę tej wiedzy i właśnie dlaczego rynki się ruszają, co wprawia te ceny w ruch, z drugiej strony świadomość tego, co się dzieje na wykresie, to moim zdaniem jest taki punkt startowy.
A nie
punkt startowy, tak, punkt startowy. Warto sobie gdzieś tam tą wiedzę budować. Oczywiście trzeba poznać platformę, trzeba poznać ofertę, trzeba wiedzieć, gdzie ponosimy koszty, tak, z czego one wynikają, żebyśmy nie byli tym zaskoczeni.
Dokładnie.
Więc to też gdzieś jest jakiś tam elementarz. Ale pamiętajmy, że mówimy tutaj o naszych pieniądzach, mówimy tu o inwestycjach, więc trzeba do tematu podejść poważnie. To nie jest teleturniej. I czasem na dużo bardziej błahe rzeczy poświęcamy dużo czasu, więc też nasze finanse, jeśli chcemy do nich podejść na poważnie, no wymagają pewnego zaangażowania.
Jasne. A powiedz mi tak, czy też z tego punktu widzenia takich trochę początkujących inwestorów, czy gra na demo to jest dobry pomysł? No przecież tam jak nie ma żywych pieniędzy, prawdziwych, tylko pieniądze w eurobiznesie, tak, takie papierowe, no to nie ma tych emocji takich, jak towarzyszą prawdziwemu rynkowi. Czy w związku z tym powinniśmy inwestować na demo, choćby po to, żeby własną metodę wyrobić, czy jednak od razu prawdziwe pieniądze, żeby od razu jak się nie idzie po naszemu, żeby poczuć, że nam... że pocimy się przy tym, jak tracimy pieniądze. Jakie jest twoje zdanie na ten temat?
Ja uważam, że jedno może iść w parze z drugim. To nie powinno być na pewno tak, że jesteśmy inwestorami demo przez 5 lat i gdzieś tam a pieniądze leżą w skarpecie. Można zacząć sobie spokojnie inwestować jakimiś małymi kwotami na rachunku rzeczywistym, tak, żeby już poznawać to, co mówisz, te też efekty psychologiczne, tak, i tego, jak sobie radzimy, na przykład poznać naszą tolerancję na ryzyko, tak, żeby dobrze je dobrać do swojej strategii, do swoich inwestycji, ale z drugiej strony demo też jest pożyteczne, bo możemy poznać ofertę nowego brokera, jego platformę,
czy ona działa,
zobaczyć,
nie działa,
czy nam pasuje,
czy to płynnie,
dokładnie, tak, czy wszystko działa jak należy. Możemy, tak jak też powiedziałeś, przetestować pewne strategie, szczególnie jeśli chcemy spróbować czegoś nowego, spróbować jakiejś strategii analizy technicznej. Niekoniecznie, jeśli nie jesteśmy do tego przekonani, ale na przykład ktoś mówi, że to jest super, niekoniecznie musimy od razu ryzykować swoje pieniądze. Można na rzeczywistych wydarzeniach spróbować parę razy sobie na tym demo kliknąć, zobaczyć, jak to wychodzi, spróbować taką pozycją pozarządzać, kiedy chcielibyśmy z niej wyjść, kiedy uciąć straty, tak? I wtedy, jeśli to się sprawdza, to być może będziemy chcieli przenieść to na nasz rachunek rzeczywisty.
No słyszałem taką opinię, że jak nie umiesz zarabić na demo, to nie pchaj się na rynek prawdziwy. Naucz się najpierw
tak,
na papierowych
jeśli
pieniądzach zarabiać.
Przede wszystkim, tak. jeśli klikamy na tym demo i nie wiemy dlaczego, pewne, nawet nie chodzi o to, czy umiemy zarabiać, czy nie, bo jeśli zarobiliśmy 5 transakcji z rzędu, ale w sumie nie mamy kompletnie pojęcia, dlaczego tak się
jakoś
stało,
tak,
to być może to też
wyszło,
jest moment, tak? To też jest taki tak. sygnał, że powinniśmy jeszcze do tych inwestycji na rachunku rzeczywistym podchodzić w sposób jakiś tam ostrożny, aczkolwiek z drugiej strony, tak jak powiedziałeś, dobrze jest przynajmniej jakimiś niewielkimi pieniędzmi już ruszyć, żebyśmy też podchodzili do sprawy na poważnie, bo jeśli to będą nasze pieniądze, to będziemy w to bardziej zaangażowani.
Tak, no to jest bardzo ważne, że to zupełnie co innego jest, jak ktoś jest, się gra nie swoimi lub zupełnie na demo. To są kompletnie inne odczucia. Dobrze, Przemek, co, powiedz mi tak na koniec, bo to już słyszałem już twoją opinię o poziomie, jeżeli chodzi o indeksy akcji amerykańskich, że jesteśmy pod sufitem, tak? No to już znam, przyznam się, że ja też się boję, no bo co będzie, jak tam będzie jakaś znaczna bessa, a my jesteśmy na tych poziomach, co jesteśmy, to co się u nas będzie działo? To z przerażeniem do tego podchodzę. Ale to jest tak, że inwestorzy, to się mówi, że inwestorów grających na Forexie w Polsce jest mało. No nieprawda, w Polsce jest kilka milionów osób, którzy grają na rynku walutowym. Mam na myśli wszystkich kredytobiorców, którzy mają kredyty w walutach obcych, w szczególności w tym nieszczęsnym franku, o którym jest najgłośniej. To powiedz mi, czy miałbyś słowa pociechy dla kredytobiorców we franku, czy raczej wręcz przeciwnie, chciałbyś ich zmartwić na przyszłość?
Nie chcę nikogo martwić, ani specjalnie pocieszać. To jest dobre, że jakby tym puentujesz, bo wracamy do punktu wyjścia, świadome podejmowanie ryzyka, tak? Więc pokazujemy, że dużo lepiej jest inwestować wiedząc, ile mogę zarobić, ile mogę stracić, niż gdzieś tam troszeczkę podchodzić do tego na poziomie hazardu, bo tutaj kredyt to
albo
na pewno...
Ja nie interesuje mnie doradca, mi tak doradził. To
tak,
też jest,
dokładnie.
Też jest taka
dokładnie tak, dokładnie Polaków. Tak. Więc przechodząc do samego złotego i franka, no dobrą wiadomością jest to, że stopy w Szwajcarii na pewno pozostaną przez bardzo długi czas na bardzo niskich poziomach, tak? Więc jak
nie
tutaj...
Tam się.
Nie masz żadnego powodu tego, żeby one rosły. Prawda, też nie będzie tak, że prezes Banku Szwajcarii te stopy obniży, bo ktoś z Polski mu wysłał list. Taka sytuacja była. Ale one pozostaną prawdopodobnie jeszcze przez długi czas ujemne. Tak? Więc to jest plus. Z drugiej strony no złoty, patrząc fundamentalnie, jest słaby, tak? Jest niedowartościowany. I gdzieś tam w perspektywie dłuższej, ale dłuższej mam na myśli kilka lat, pewnie będzie mocniejszy, bo jeśli patrzymy sobie na różnego rodzaju wskaźniki takie makroekonomiczne, to złoty gdzieś tam jest w okolicach wieloletnich dołków. Jeśli nie będzie jakiegoś dramatu w naszej gospodarce, no to teoretycznie od tych dołków powinien odbić. Ale z drugiej strony na chwilę obecną te perspektywy na najbliższe miesiące nie są najlepsze, no bo jednak obawy co do ścieżki fiskalnej zaczynają rosnąć. Tak. Ja sobie ostatnio starałem policzyć budżet 2018, nie 17, bo ten już mniej więcej znamy i on mi się nie dopina niestety, więc wydaje mi się, że tutaj pewna presja niestety przez jakiś czas jeszcze pozostanie. Z drugiej strony czas dobrej koniunktury, tej najlepszej koniunktury pewnie mamy w większości za sobą, a złoty jako ta waluta rynków wschodzących też źle sobie radzi, jeśli jest nerwowo na rynkach światowych.
Tak, wszystkie krachy, Brexity, to złotówka bardzo faktycznie.
Złoty sobie radzi w tym momencie nie najlepiej. Także ja na chwilę obecną nie widzę jakiejś takiej paniki w stylu roku 2008-2009, kiedy ta wyprzedaż złotego, czasem było tak, że po kilkanaście groszy złoty tracił w ciągu jednego dnia. Więc na razie tego nie ma, bo też trochę jesteśmy mniej wrażliwi na to finansowanie w walucie zagranicznej jako sektor bankowy, niż to było kilka lat temu. No ale z drugiej strony też nie ma specjalnie na razie podstaw do tego, żeby ten złoty szalał i tutaj nam się jakoś bardzo wyraźnie umacniał. Więc ja bym się przyzwyczaił do tego franka gdzieś tam w okolicach 4 zł.
Tak jak jest teraz, tam 3,90.
Tak, dokładnie.
No dobrze, Przemek, bardzo Ci pięknie dziękuję. To chciałbym zakończyć to, co mówiłeś, to jest dobre też, wychwyciłem taki wątek, że inwestuj świadomie, że nawet jak nie, bez względu na to, czy jesteś aktywnym day traderem forexowym, to inwestuj świadomie, to jest hasło akcjonariatu obywatelskiego, prawda? Z jednej strony, a z drugiej strony, jak jesteś masz wieloletni kredyt hipoteczny w obcej walucie, to też wiedz, dlaczego się zmienia rata kredytu. Też dobrze, żebyś wiedział.
Dokładnie tak, bo to też przybliży nas do tego, żeby w przyszłości podejmować lepsze decyzje odnośnie naszych finansów. Czy to w zakresie właśnie kredytowania się, czy to w zakresie własnych inwestycji.
Dziękuję serdecznie, to był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj moim gościem był dr Przemysław Kwiecień, główny ekonomista Dziękuję bardzo.